Polski Profil. Na program zapraszają Joanna Dywina i Jerzy Piasny.
Emilian Prałat dzisiaj jest naszym gościem specjalnym. Emilianie, twoimi zasługami, talentami można byłoby obdarować niejedną osobę. A powiedz proszę, jak tak patrzysz na swoje dokonania, to z czego jesteś najbardziej dumny?
Z książek. Z książek z kilku względów. Raz to była okazja do poznania wielu osób, porozmawiania z nimi, zebrania wspomnień, czasami utrwalenia pewnych historii, które wraz z tymi osobami odeszły. Dzięki temu, że tą wypowiedź ustną udało się zamknąć w formie słów, ona trwa. Z drugiej strony udało się poprzez książki pokazać piękno wielu miejsc w Wielkopolsce, które najczęściej się mijało, nie zwracało na nie uwagi. One faktycznie pokazują, jak gigantyczny potencjał, bogactwo kulturowe, historyczne w tych miejscach jest. Wielką frajdę też daje to, kiedy na przykład poprzez książkę udaje się przywrócić pamięć jakiejś osobie, konkretnym na przykład rodzinom. Taką wielką satysfakcję miałem z książki poświęconej zapomnianemu malarzowi Leopoldowi Nowotnemu. Był malarz czeskiego pochodzenia, działający w Rzymie. Umarł w 1870. Mieliśmy informację o jednym jego obrazie, a dzisiaj mamy informację o 54. No i znaleźliśmy jego praprawnuczki, które nie wiedziały, że dziadek był malarzem. Były na promocji książki w Rzymie. Mamy kontakt do dzisiaj. No i mamy też taką świadomość, że dzięki tej wspólnej pracy udało się komuś przywrócić cząstkę jego, jej przeszłości. Więc tutaj ten wątek jest dla mnie absolutnie ważny. No i świadomość tego, że te książki gdzieś zostaną. Ta pamięć, którą się udało gdzieś ocalić, pokazało się piękno. No i mam nadzieję, że te książki też będą takim punktem wyjścia dla innych badaczy, którzy się pojawią, no bo pisać trzeba. Nie zawsze w 100% udaje się temat zrealizować, ale przyjdą inni kolejni, którzy rozwiną, poprawią, uzupełnią, więc to też jest pewna taka satysfakcja.
Ale to nie są książki popularne, to są książki naukowe często, które dotykają dziedzin sztuki, a nie marzysz, czy może chciałbyś napisać popularną powieść, po prostu. Osadzoną.
Co jest? To jest temat bardzo ciekawy. Pomysły są, zaczątki są w szufladzie, w komputerze, gdzieś coś tam delikatnego jest. No, ale to musi przyjść ten pewien moment, gdzie powiedzmy ilość wody, która się przeleje i pozwoli na napisanie tej książki, będzie odpowiednia, ale jak najbardziej, nie tylko te naukowe, ale takie bardziej życiowe, powiedzmy, tematy jak najbardziej.
Ale wydasz pod swoim nazwiskiem, czy jednak pod pseudonimem?
No to jest, myślę, że pod pseudonimem mimo wszystko.
A wiesz, a skoro mówimy o książkach, to ja czekam cały czas na kolejną część o kryptach wielkopolskich.
Krypty się piszą. Pierwszy tom się ukazał w tym roku. Prace nad kolejnym trwają. Plan jest taki, że pod koniec przyszłego roku lub na początku 27 będzie kolejny tom. W przyszłym roku jeszcze w planie są dwie inne książki. Wspomnienia świetne skądinąd, Antoniny Schłapowskich-Górskiej, która opisuje pierwsze wystawy impresjonistów w Paryżu, które obserwowała. Cudna rzecz, rewelacyjna. Coś z architektury, bo mam też rękopis traktatu o architekturze Józefa Chłapowskiego z 1762 roku. Rzecz nieznana, w Londynie udało się ją odnaleźć, także będzie to fajna ciekawostka. No i pomniejsze takie prace popularno-naukowe też się szykują, są zapowiadane. Także jeżeli czas pozwoli, no to w przyszłym roku będą trzy publikacje książkowe.
A co z tą szklaną trumną, którą odkryłeś?
No, szklaną trumną będę się zajmować na początku przyszłego roku, bo jest zgoda na to, aby została wyeksponowana. Prace remontowe w kościele świętego Marcina są na ukończeniu. Dzisiaj skądinąd byłem zobaczyć, na jakim są etapie. Także na początku stycznia będę się zajmować oczyszczeniem tej trumny, no i takim przygotowaniem do wyeksponowania. Ona będzie pod Lux Sferą i na 15 stycznia ma zostać to miejsce w cudzysłowie zainaugurowane po remoncie. Także trumna cały czas jest w tym obszarze nie tylko analizy naukowej, opracowania, ale takiego bezpośredniego też zadbania o jej stan.
To może przypomnijmy słuchaczom, skąd się wzięła ta szklana trumna?
No, to jest w stylu Indiana Jones opowieść, bo planowany remont kościoła świętego Marcina, zdejmowana posadzka powojenna, no i nagle nam się odsłania w nawie bocznej komora grobowa. A w tej komorze grobowej ówczesny proboszcz świętego Marcina, Aleksander Kamieński, który za życia wybudował sobie grób i za życia zamówił sobie trumnę.
Zresztą sam ją sfinansował.
Sam ją sfinansował, absolutnie. Trumna wyjątkowa, bo z cyny angielskiej i ze szklanymi taflami, które tworzą całość tego wyjątkowego pochówku. No i sam proboszcz, mimo tego wyjątkowo długiego upływu czasu, w dobrym stanie zachowany. Więc to jest też ewenement, jeżeli chodzi o tą formę pochówku. No i takich odkryć na dobrą sprawę to na ziemiach polskich niewiele mieliśmy, a pochówek absolutnie wyjątkowy, no i w takim nieoczekiwanym miejscu.
Ale to jest tak, że ten ksiądz przetrwał w tej trumnie właśnie ze względu na to, że ona jest szklana?
Nie, raczej, tam najprawdopodobniej były jakieś elementy delikatnej balsamacji, szczelność samego pochówku i bardzo dobre warunki klimatyczne w samej komorze. No ale elementem jest to, że kościół świętego Marcina w czasie II wojny światowej był w 90% zburzony, a ten pochówek no, zachował się w stanie niemalże nienaruszonym.
Czyli tam nikt nie dotarł przy odbudowie, nie. Absolutnie.
Znaczy, była świadomość, że tamten pochówek jest i żeby zabezpieczyć kryptę, wykonano rodzaj takiego betonowego sarkofagu nad samą kryptą, więc ona była zabezpieczona dosyć dobrze, ale nie wydaje się, żeby ktoś zaglądał, sprawdzał, dokonywał jakiejś konserwacji w okresie tuż powojennym.
Takich niezwykłych historii to ty w swoim dossier pewnie masz sporo.
No, dotykam spraw ostatecznych czasem bardzo dosłownie.
Ale czy skarby jakieś odnalazłeś przy tej okazji?
Żadnych materialnych. Jeżeli chodzi o krypty, pochówki, to absolutnie nie. Chociaż skarby jako dzieła sztuki to i owszem. Bo, drodzy państwo, w drugim tomie będzie jedno z wyjątkowych miejsc. Nie będę zdradzał, w którym to miejscu póki co. Ale w środku lasu kaplica grobowa w stylu greckiej świątyni, a we wnętrzu przepiękna mozaika z Chrystusem Pantokratorem, wykonana najprawdopodobniej w tym samym warsztacie, który wykonywał mozaiki dla kaplicy pałacowej Zamku Cesarskiego w Poznaniu. No także naprawdę górna półka, jeżeli chodzi o warsztat, no i miejsce absolutnie nieoczywiste.
Emilianie, a gdzie kurhany spotkamy w Wielkopolsce?
No, w wielu miejscach, a myślę, że coraz więcej ich będzie. Z jednej strony Łęki Małe między Kościanem a Grodziskiem. Największe póki co cmentarzysko kurhanowe w Europie z czasów epoki brązu. Mamy kurhany w okolicach Racotu. W tym roku na dobrą sprawę odkryte. To jest stanowisko, które liczy około 60 tego rodzaju pochówków. Znaczna część no, już nie jest zachowana, ale badania cały czas trwają. Mamy pochówki neolityczne, słynne, jak to media ochrzciły, polskie piramidy w okolicach Wyskoci. Też niewielka miejscowość, ale kapitalne odkrycia. No i tutaj mogę zdradzić, że na przyszły rok planuje się upublicznienie informacji między innymi o megalitach odnalezionych w jednym z lasów na południe od Kościana, bardziej w stronę Śremu. Także tych znalezisk archeologicznych i takich informacji, które na pewno będą dużą sensacją, jest sporo.
Czasami naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tych wszystkich niezwykłych miejsc, jakie są w Wielkopolsce, czy w naszym najbliższym sąsiedztwie. Takie źródła i miejsca mocy, można powiedzieć.
Absolutnie,
prawda?
Tak.
Jeszcze mam też pytanie już tak prawie na zakończenie, bo zbliża się też i koniec roku. Jakie ty masz plany na kolejny 2026 rok? Jesteś bardzo uporządkowany. Lubisz wiedzieć, na czym stoisz.
Lubię.
Ale raczej nie zapisujesz sobie na karteczce, prawda?
Zarzuciłem karteczki, bo tylko widziałem, jak przybywa tam dopisków, a ubywa skreśleń, więc w chwili obecnej nie. No plany są, żeby odpocząć chwilę, ale to się raczej pewnie nie uda. Na chwilę obecną mam już złożonych 6 wniosków projektowych, 4 do ministerstwa, 2 do Funduszu Ochrony Środowiska. Piszę następne 5 wniosków, które w styczniu będziemy chcieli złożyć jako fundacja, co będzie się wiązało z tym, że tych wydarzeń będziemy i projektów będziemy mieć sporo. Muzealnych będziemy planować około 25 wydarzeń, więc 25 weekendów pracujących, plus pozostałe fundacyjne różnego rodzaju działania, które też mamy w planie. Części wydawnicze, które również są przewidziane. Intensywna kontynuacja badań nad drugim tomem Krypt. No, oby nam pszczoły przezimowały dobrze do wiosny, więc tych 250 rodzin pszczelich będzie też sporo miodu, więc to mocno nas też będzie absorbować. No i rozkręcenie badań archeologicznych przy ruinach kościoła świętego Marcina w Gryżynie. To będzie absorbująca, ale jesteśmy przekonani, że bardzo obiecująca też część związana z tym przyszłym rokiem.
To są te plany zawodowe, ale jeszcze powinieneś powiedzieć, że chcesz przygotować 300 słoików, prawda?
Nawet więcej będzie, tak.
dla potomnych, że tak, tak powiem. Obdarujesz też kogoś pieczenią z dzika może?
Dziczyzna się czasem pojawia. Do 22 smaków nalewek planuję ze 3-4 nowe dodać, także ta kolekcja też się powiększy. No, nalewki lubię robić z niespotykanych też często smaków i lubię nimi częstować.
Mm-hmm. A ile masz dni zaległego urlopu?
Dużo. No, na dobrą sprawę, jakbym tak wszystko policzył, to mógłbym na 4 miesiące z pracy zniknąć.
No właśnie.
Trochę zazdroszczę.
No, nie ma czego, bo jak ma się tę świadomość, że tyle tego urlopu jest i nie ma jakoś tak szczególnie widoków, żeby wykorzystać chociaż część z tego, no to człowiek sobie uzmysławia, oj, coś nie tak, trzeba odpocząć. No ale z drugiej strony, no cóż, jak ma się tyle pomysłów i możliwości ich realizacji, no to trudno sobie odmówić tej małej przyjemności.
Ty masz też kontakt z młodymi ludźmi, prawda? Czy oni są chłonni wiedzy, zainteresowani historią regionu? O co najczęściej pytają?
Czy z historią regionu jest problem, bo u nas w ogóle nie ma tradycji, zwłaszcza w szkołach, mówienia o historii regionu. Ona się gdzieś tam akcydentalnie pojawia albo jest skoncentrowana na takich sztampowych hasłach. W ostatnim czasie powstanie wielkopolskie, ale to nie jest tylko ten element historii regionalnej. Na to nie ma też czasu w szkołach. Ja co jakiś czas ze szkołami współpracuję na zasadzie zorganizowania lekcji historii żywej. Mam replikę munduru generała Chłopowskiego, no i w replice tego munduru się pojawiam w szkołach, w przedszkolach, podstawówkach, liceach. No i przy tej okazji, no wiecie, utrzymać uwagę 5-6-latków przez 45 minut, no to jest nie lada osiągnięcie. Człowiek się naprawdę napoci, ale satysfakcję ma dużo. I to są elementy, przez które można jakoś zaszczepić tą fascynację. Zbyt wielu takich fascynatów, powiedziałbym, nie ma. Ale powiedzmy, jeżeli z 10% się pojawi w ogóle tych spotykanych osób, to jest naprawdę dużo. 2 lata temu pojawił się z okolic Krzywinia taki młodzian, chłopak, który na co dzień mieszka w Berlinie, ale strasznie jest zainteresowany historią regionu. Szuka, archiwalne fotografie publikuje, jeździ do postaci, które są na tych zdjęciach, rozszyfrowuje je, pyta gdzieś tam o jakieś sugestie. No to jest absolutna satysfakcja, że człowiek, który ma tam powiedzmy 16-17 lat, już jest tak wkręcony, że nie jeden student historii czy archiwistyki powinien mu zazdrościć determinacji i pasji. No i takich osób troszeczkę jest, które się pojawiają. No jest ich może za mało. Czasem warto byłoby też jakoś je pokazać, jako pewien taki nieszablonowy sposób na znalezienie pomysłu na samego czy samą siebie. Więc to jest też fajna satysfakcja. Jest inne spojrzenie tej młodzieży też dzisiejszej. No ja mam 41 póki co jeszcze lat. No i to 20-letnie pokolenie jest inne absolutnie. Ja już czuję pewną taką przepaść, zwłaszcza jeżeli chodzi o, powiedzmy, sposób postrzegania określonych kwestii, ale jeszcze idzie się dogadać. I to jest najważniejsze, że no, trzeba próbować znaleźć ten wspólny język. No i to na chwilę obecną też się udaje. No i daje dodatkowego takiego, powiedziałbym, kopniaka energetycznego.
No to życzymy wszystkiego dobrego, Indiano Jonesie. Tak, słuchałem, to mnie wkręciłeś w tę archeologię. No. Oj, trzeba będzie zabrać rodzinę i do Śmiłowa przyjechać.
I do Śmiłowa, tak. Ale też w ramach tych prac archeologicznych my będziemy organizować takie dni otwarte, gdzie będziemy zapraszać, opowiadać o tym, co udało się znaleźć. W ramach nocnego zwiedzania powiatu kościańskiego 1 sierpnia też będzie możliwość zerknięcia do niektórych krypt, do miejsc, które na co dzień są niedostępne. Także tych atrakcji i możliwości poznania regionu, myślę, nie zabraknie. A tak państwu powiem tylko, te nocne oprowadzania, które organizujemy, to jest zawsze kapitalna rzecz, bo tam się pojawia tyle nowych osób, które są w tych miejscach często po raz pierwszy, a mieszkają 20, 30, 40 kilometrów. W tym roku miałem kapitalną sytuację. Na nocne zwiedzanie przyjechała pani z Katowic. No to jest 500 kilometrów. Gdzieś w internecie trafiła. Mówi, ona w przyszłym roku przywozi całą rodzinę. Dostałem od niej cukierki amolowe z Katowic przywiezione. Cudne. I to też jest świetna, wiecie państwo, nie trzeba wielkich pochwał, ale pani na koniec oprowadzania daje mi paczkę cukierków z Katowic. Mówi, no super. Ale żeby panu głos nie siadł, to tutaj amoloki ziołowe, żeby fajnie jakoś wieczór można było spędzić. No kapitalna rzecz.
I serducho rośnie.
Właśnie.
Rośnie, absolutnie.
I to jest podsumowanie naszej rozmowy. Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję i drodzy państwo, do licznych spotkań w różnych cudownych zakątkach Wielkopolski, nie tylko.
A zapraszał dr Emilian Prałat. Do usłyszenia.